na jednego.
Cześć, nazywam się Michał Fila, zapraszam na kolejne wydanie audycji 1 na 1, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Pierwszym tematem, jakim się zajmiemy dzisiaj, to wyłonienie finałowej trójki do przyznania złotej piłki. No i pytanie, czy są jakieś zaskoczenia, czy jakiś piłkarz powinien albo nie powinien znaleźć się w tej trójce?
Na pewno wielu polskich kibiców jest zawiedzionych nieobecnością Roberta w tej finałowej trójce. Przypomnijmy, tam jest Messi, Ronaldo i Neymar. Czy zaskoczenie? Z jednej strony Ronaldo klubowo nic nie osiągnął tak naprawdę w zeszłym sezonie, natomiast indywidualnie to był jego absolutny popis. Tak, mnóstwo bramek, niesamowita skuteczność.
Ale tylko do połowy sezonu, bo pamiętamy, że od początku sezonu 2015-2016 no nie pokazał nic, a złota piłka jest przyznawana za rok kalendarzowy,
tak,
a nie
tak, ale
za sezon.
Wszystkie te bramki, które wtedy jeszcze strzelał tak regularnie, były bramkami często kluczowymi. Tak? Jeżeli reszta drużyny zawodziła, to on sprawiał, że Real jednak tam szedł do przodu i dawał sobie radę z przeciwnikami. Natomiast ta u Roberta to jest troszeczkę odwrotna sytuacja, bo on odpalił dopiero od połowy tego roku. Tak? Przez pierwszą połowę roku też nie pokazywał niczego nadzwyczajnego. Dlatego no, można by się o to spierać, no ale zawsze wiadomo, Ronaldo, Messi powinni być w tej trójce, bo tak już jest.
Myślę, że to też troszkę byłaby przesada, gdybyśmy zobaczyli trójkę, gdyby na przykład zamiast Ronaldo byłby Suarez. Wtedy już byłoby to troszkę przegięciem, prawda, gdybyśmy wybierali z samych zawodników Barcelony. No co więcej, moje zdanie w tej kwestii jest akurat takie, że
nie masz zdania, tak jak mówiłeś przed wejściem na antenę.
Znaczy, bardziej może nie, że nie mam zdania, ale chodzi o to, że dla mnie jest to troszkę kuriozum, jeżeli przyznajemy jakieś nagrody indywidualne w sportach drużynowych, ponieważ dla mnie no, to nie jest tenis, tak? I mi jest ciężko oceniać fakt. Będziemy patrzeć na napastnika, który strzela wiele bramek, okej, ale dlaczego na przykład, w czym on jest lepszy od defensywnego pomocnika, który może mieć rewelacyjny sezon życia, ale jego zadania na boisku będą zupełnie inne, więc porównywanie tak skrajnych pozycji w jednym rankingu i wyłanianie z tego wszystkiego najlepszego zawodnika no, na świecie, tak, w Europie, jest dla mnie troszkę nieporozumieniem, tak? No bo jeżeli coś jest sportem drużynowym, to myślę, że takie, no okej, rozumiem tytuł najlepszego strzelca w lidze, albo na przykład najlepszego bramkarza, tutaj można to jakoś realnie ocenić, tak? Jest ilość czystych kąt, jest ilość strzelonych bramek, ilość asyst, okej, ale nie w takim, bardzo bym powiedział, subiektywnym jednak wydaniu. Dla mnie złota piłka od wielu, wielu lat już jest bardzo subiektywna i tak naprawdę w ogóle nie oddaje rzeczywiście tego, kto w danym roku gra sezon życia, tak?
No chyba od dobrych 10 lat wybieramy wśród napastników laureata złotej piłki.
Czy rok temu chyba był, tak, Manuel Neuer, ale wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę on tam był bardziej przez grzeczność i to też pokazuje słabość tej nagrody.
No za mistrzostwa świata dostał nominację.
No każdy, to trochę pokazuje moim zdaniem słabość tej nagrody, jeżeli on z góry już była podana jego nominacja, a każdy wiedział tak naprawdę, że on tej złotej piłki nie dostanie, tak?
Więc... No ale UEFA już od dawna przypomina takie miejsce, gdzie rządzą dzieci, które lubią się kłócić i zawsze będą fanami z tych strzelających, a nie tych broniących. Tak?
No albo będą spali, bo wczoraj obiegło zdjęcie, jak pełniący obowiązki prezydenta FIFA jeden z działaczy afrykański sobie usnął.
No wiesz, jak ja bym znowu słyszał o Messi i Ronaldo albo o jakiejś korupcji w UEFA, to nie pierwszy zna, także z nudów też bym pewnie przymknął oczy. Natomiast no ja się z tobą absolutnie zgodzę, że to jest bardzo dziwna nagroda, gdzie porównuje się piłkarzy ofensywnych z defensywnymi, gdzie tak naprawdę ci obrońcy w ogóle nie ustępują na przykład swoją klasą piłkarską, ale nie strzelają bramek, bo nie od tego są.
Na FIFA ustępują, tak?
No właśnie, no i to jest problem. Działacze, znawcy wielce futbolu uznają, że tak powinno to wyglądać.
No, być może wiąże się to z tym, że spektakularność działań na boisku takiego Cristiano Ronaldo, Neymara czy Lionela Messiego jest nieporównywalnie większa niż nawet najlepszy odbiór defensywnego pomocnika czy obrońcy, więc...
No i momentami niektóre odbiory Maldiniego w Milanie były spektakularniejsze niż bramki tej trójki finałowej.
No ale jeden Maldinia, ich było trzech. Panowie, typy do wygrania dla laureata złotej piłki?
Mnie nie musisz pytać, Lionel Messi, jak dla mnie to jest 100%.
Grzegorz Piechna. Ja jestem zupełnie, jeżeli chodzi o złotą piłkę, jestem anty i nawet nie będę brał w tym udziału. Po prostu za każdym razem ją bojkotuję i zrobię również tym razem.
Czyli redakcja sportowa, przynajmniej część redakcji sportowej Radia Mors, bojkotuje wybory złotej piłki. Także UEFA droga, znaczy FIFA droga, nie piszcie do nas, my nie będziemy brali udziału w wyborach złotej piłki. Natomiast mój typ to... Nie Messi, nie Ronaldo, a na Neymara bym w tym roku postawił. Wydaje mi się, że zasłużył najbardziej. Miał ogromny wpływ na zwycięstwo.
Może jeszcze kończąc też, zauważmy, że nagrodę dla najlepszego zawodnika na angielskich boiskach w tamtym sezonie otrzymał Eden Hazard. Tak? Już nie chcę tego porównywać do tego, co on gra teraz, tak naprawdę, czego on nie gra, ale przez pół sezonu tak naprawdę do zimy fantastyczne statystyki miał Alexis Sanchez. Był lepszy pod względem strzelonych bramek, lepszy był pod względem asyst, ale tak naprawdę Sanchez zimą zgasł, no bo wypalił się, ile można grać od sierpnia do grudnia. Później przed wiosną odpalił Eden Hazard, pociągnął do końca sezonu i nagle wybieraliśmy między Harrym Kane'em a Edenem Hazardem, który tak naprawdę zaczęli strzelać no, koło grudnia. Więc to też pokazuje troszkę te klapki na oczach, tak? Jeżeli ktoś zagra fantastycznie trzy ostatnie miesiące, jest bogiem, a jeżeli ktoś... No, prawda jest taka, stare piłkarskie porzekadło, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Mhm. Więc myślę, że tu się to bardzo sprawdza.
Na początku przyszłego roku w Zurychu poznamy laureata Złotej Piłki za rok 2015. Przypomnijmy trójka nominowanych, ta ścisła czołówka Neymar, Messi i Cristiano Ronaldo. Zobaczymy na pewno już w noworocznych wydaniach audycji jedyna jednego. Podsumujemy sobie te wybory, no i ocenimy laureata. Natomiast teraz Liga Mistrzów. Czeka nas sporo emocji, bo znamy już przynajmniej część zwycięzców swoich grup. Znamy też tych, którzy zagrają w 1/8 tych elitarnych rozgrywek, ale nie mamy jeszcze klarownej sytuacji. Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej. No i jeszcze dość sporo niewiadomych, między innymi w grupie F, gdzie Olympiakos zagra z Arsenalem Londyn. No i pytanie, Michale, no kto tutaj będzie górą, czy Arsenal? Czy Arsenal w ogóle jest w stanie jeszcze myśleć o fazie pucharowej Ligi Mistrzów?
Znaczy, no myślę, że nie, tutaj to powiem trochę przewrotnie, no niestety myślę, że tak. Ponieważ znając Arsenal, oni już w meczu z Dynamo w przedostatniej kolejce tak naprawdę grali o wszystko przez swój fatalny początek, przez swój brak gry w dwóch pierwszych meczach. Oni już z Dynamo walczyli tak naprawdę o te szanse walki w ostatnim meczu. No i prawda jest taka, że znając zespół Wengera, on pewnie się zepnie, pojedzie tam do Grecji, wygra te 2-0, a później znowu przegra w 1/8, tak, do czego nas już przyzwyczaili.
Trafiając na FC Barcelonę.
Może i na FC Barcelonę, może na Bayern, no na Bayern nie mogą trafić, tak, bo by mieli ich w grupie, ale pewnie trafią, no rok temu trafili na Monako i wydawało się to dość prostym, wydawało się ono dość prostym przeciwnikiem. Więc tutaj no bardziej liczyłbym na to, że przy tak napiętym kalendarzu, przy tak wielu kontuzjach pewnie wszyscy się spodziewamy tego, że Arsenal nie da sobie rady. Chociaż ja myślę, że oni no, nawet jakby pojechali tam, wiemy teraz, 9 kontuzji boryka ten zespół, sami kluczowi gracze, wypadł teraz Alexis Sanchez, nie wiadomo co jest z biodrem cały czas Lorenta Kościelnego. No ale myślę, że oni pojadą do tej Grecji. Jest to oczywiście najgorszy scenariusz, no bo grać w takim terenie jest czymś strasznym. Ale przypomnijmy, że 2 lata temu oni też wgrali mecz z Napoli i to był mecz tak też znów o wszystko, też był grany w Napolu. No i tutaj sobie również poradzili, gdzie no jakość zespołu z Neapolu, a jakość zespołu z Grecji jest no nieporównywalna. Tak? Tak naprawdę chyba dopiero rok temu oni sobie zapewnili w ostatniej kolejce spokojny wyjazd do Stambułu, gdzie spokojnie rozgrywali sobie tutaj mecz na 3-0, czy bodajże nawet na 4-0. I nawet Arsene Wenger wpuścił tutaj kilku 18-19-latków na boisko. No, moje zdanie w tym wszystkim jest takie, że mimo fatalnego stylu wydaje mi się, że drużyna z Londynu wyjdzie. Znów tak naprawdę z drugiego miejsca i niestety powtórzy się wiosną ten sam scenariusz, to powtarza się już od
czyli trafi
sezonów.
Trafi na giganta europejskiego futbolu czy światowego futbolu, no i pożegna się być może z 5-0 czy 6-0 na przykład
myślę,
z taką Barceloną.
Myślę, że 5-0 na pewno nie. Chciałem przypomnieć choć kilka sezonów temu, gdy Arsenal pokonał u siebie Barcelonę 2-1, tak, a później tak naprawdę przez odesłanie tylko Robina Van Persiego za niesłuszną drugą żółtą kartkę nie poradził sobie w Katalonii.
Tak, pamiętam tę
sytuację.
Więc
tak naprawdę, też prawda jest taka, możemy teraz spekulować, ale cały czas to powtarzamy. Nie wiemy, jak dane drużyny będą grały na wiosnę i to wszystko się jeszcze może zmienić.
No ale patrząc na dyspozycję Barcelony.
Dobrze. Odsłuchamy sobie tą audycję na wiosnę, po pierwszym meczu.
To jest obecna forma. Nie? Zawsze trzeba pamiętać o tym, że po zimie dużo się zmienia.
No, zobaczymy. Kolejnym ciekawym meczem, który na pewno zelektryzuje kibiców w grupie B, gdzie Wolfsburg zagra z Manchesterem United i grają o zwycięstwo i o wyjście z pierwszego miejsca w grupie, bo dalej PSV, który gra z CSKA Moskwą, ma szansę, żeby wyjść nawet z pierwszego miejsca. No i tutaj trzy zespoły walczą o pierwsze miejsce. I pytanie, kto?
Ogólnie grupa B od samego początku tych rozgrywek jest chyba najbardziej pasjonującą, fascynującą grupą ze wszystkich. I Wolfsburg, i Manchester, i PSV, każda z tych drużyn była w pewnym momencie liderem tej grupy. Przetasowania były niesamowite. Wydawałoby się, że United powinno wyjść spokojnie z pierwszego miejsca, natomiast mają punkt straty do Wolfsburga i tak naprawdę nikt tam nie jest pewny.
Co ciekawe, przy losowaniu mówiło się, że grupa śmierci to grupa, w której gra Sevilla, City, Juventus i Borussia Mönchengladbach, a tak naprawdę i faktycznie to była grupa śmierci ze względu na bardzo dobre uznane marki, tak? Mieliśmy tam finalistę Ligi Mistrzów, mieliśmy tam zwycięzcę Ligi Europejskiej, no i Manchester City, który obecnie jest liderem w lidze angielskiej, ale chyba najbardziej wyrównany poziom jest właśnie ze względu także na fatalną dyspozycję od dwóch, trzech sezonów Manchesteru United, no bo pomyślmy sobie, gdyby taka grupa jeszcze 4-5 lat temu za Sir Alexa Fergusona się trafiła, to myślę, że bez problemu,
byłaby
może nie komplet zwycięstw,
tak,
ale tam by się stało coś takiego, co się stało w grupie, gdzie teraz jest Barcelona. Ale przez fatalny sezon rozgrywany, kolejny słaby sezon, szczególnie jeżeli chodzi o tę niemoc ofensywną drużyny z United, no to właśnie punktuje tym, że mamy taką, a nie inną sytuację w tej grupie i na pewno to jest najbardziej wyrównana grupa. To od początku się na to zapowiadało, tak?
Każdy może wyjść, no oprócz CSKA.
No CSKA nie, ale CSKA jeszcze ma, chociaż nie ma już w sumie szans na Ligę Europejską, ale myślę, że PSV nie powinno mieć żadnych problemów, żeby wygrać. No i być może to właśnie PSV kosztem Manchester United albo Wolfsburga wyjdzie z tej grupy.
Jeżeli PSV wygra, będzie miało punktów 10 i w tym momencie na pewno wyjdzie, bo nawet przy remisie Wolfsburga z United, to United odpada.
No tak, ale być może Manchester wtedy wygra z Wolfsburgiem, albo co gorsza, Wolfsburg wygra z Manchesterem United, PSV wygra i co będziemy mieli? Manchester United poza Ligą Mistrzów. Sezon, w którym wrócili.
Może będzie też taka sytuacja, jak pamiętamy, z Chelsea, która też na trzecim miejscu trafiła do, walczyła o Puchar UEFA, no i zwyciężyła. Gdyby to wtedy już była Liga Europy, tak? Mm-hmm. Więc zwyciężyła, więc też nie wiadomo. Ale no, prawda jest, na pewno będzie pasjonująco i warto oglądać, śledzić te mecze do ostatniej minuty.
Przypomnijmy, zespoły, które na pewno zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, to z grupy A Real Madrid i PSG, z grupy C Atletico Madrid i Benfica Lizbona, z grupy D Juventus Turyn i Manchester City, z grupy E Barcelona, z grupy F Bayern Monachium i z grupy H Zenit Sankt Petersburg. Póki co reszta zespołów nie jest jeszcze pewna, ani gry w Lidze Europejskiej, ani też pewna gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Tutaj w ciemno mogę ten Arsenal dodać. Może by się założyć na antenie.
Za tydzień będziemy podsumować kompleksowo całą fazę grupową Ligi Mistrzów i cały program będzie poświęcony właśnie tym elitarnym rozgrywkom. Także zobaczymy, Michale, może jaki zakład na antenie w takim razie? Czy Arsenal, czy Olympiakos?
No, ja już się określiłem.
Ty się określiłeś, ja jestem za
Olympiakosem. No i tutaj minimum musi być 2-0, to też przypomnij to.
Dlatego
ważne.
Ja stawiam na Olympiakos.
Dobrze.
No zobaczymy. Piotrze, jesteś świadkiem.
Tak.
A o Lidze Europejskiej porozmawiamy po przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie. Dziś króciutko opowiemy o Lidze Europejskiej, ponieważ tydzień temu była pogłębiona analiza tych meczów. Przed nami ostatnie również mecze w tych rozgrywkach. No i pytanie, zespoły z Polski no muszą wygrać z liderami. No i jedna zasadnicza kwestia, czy są w stanie? Czy możemy pożegnać się z rozgrywkami i kolejny sezon odciąć?
Myślę, że Legia na pewno, tak? Bo Legia gra z Napoli, gdzie dominacja Napoli w grupie jest bardzo duża, szczególnie, że grają na wyjeździe. Tam musiałby się wydarzyć cud. A jeżeli chodzi o Lecha, Tam również ważne są wyniki spotkań, które będą odbywały się w tym samym czasie z tej samej grupy. I to również będzie arcytrudne zadanie, no ale polskie drużyny same sobie tak naprawdę zgotowały ten los.
No ale to pytanie, czy za trudny rywal nie był, bo Lech Poznań, no pamiętamy, w kwalifikacjach Ligi Mistrzów nie był w stanie grać na równym poziomie z Basel. Fiorentina, Neapol, no drużyny bardzo silne przecież.
No ale to nie sprawia, że nie powinniśmy wymagać od nich chociaż odrobiny tej walki i zaangażowania.
Maccabi Tel Aviv też teraz gra w Lidze Mistrzów, spotyka się w dwumeczu z Chelsea, prawda? Drużyna z Kazachstanu, mam też drużynę z Kazachstanu, która potrafi naprawdę grać piękne mecze przeciwko europejskim potęgom, więc myślę, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, szczególnie jeżeli się chce grać w takich elitarnych rozgrywkach. No, równie dobrze mogli gracze i działacze obu zespołów już na samym początku powiedzieć: OK, jesteśmy za słabi, oddajemy wszystkie mecze. Łapcie nasze punkty. Więc myślę, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, że rywal jest za silny.
Mam nadzieję, że prezesi i Lecha Poznań, i Legii Warszawa nas słuchają i wezmą sobie do serca te słowa. Nie oddajemy punktów, tylko walczymy. No i zobaczymy w najbliższy czwartek te mecze. No i w piątek będziemy mogli coś więcej powiedzieć, czy na wiosnę będziemy kibicować polskim zespołom, czy raczej po raz kolejny będziemy musieli powiedzieć, może za rok.
Adio.
Przejdźmy zatem do tego, co działo się w ligach zagranicznych, bo tam było całkiem ciekawie. Zacznijmy od Ligi Angielskiej.
14. kolejka jeszcze bardziej zagmatwała nam sytuację, ponieważ padło aż 5 remisów. Więc był tutaj bardzo duży podział punktów. Również jeżeli chodzi o czołową piątkę, to tylko Manchester City wygrał swój mecz. Manchester United, szlagier tej 14. kolejki, był mecz Manchesteru United z Leicester City. No i Vardy pobił rekord Ruda van Nistelrooya, strzelił 11. bramkę z rzędu. Teraz zobaczymy, na jakiej liczbie bramek to się zatrzyma. Również Mesut Özil przestał asystować i już ustanowił rekord najwięcej asyst z rzędu. Wynosi on 7 asyst z rzędu, ponieważ w meczu z Norwich, notabene bardzo fatalnym, szczególnie druga połowa w wykonaniu Arsenalu, była tutaj okropieństwem zarówno dla wszystkich zmysłów.
Pytanie, czy twoja opinia jest obiektywna?
No, jeżeli mówię źle, to źle. Jeżeli mówię dobrze, to dobrze.
No, sympatię mamy tutaj na antenie te kibicowskie, więc zastanawiam się, czy rzeczywiście zagrali tak źle. Bo ja twierdzę, że Lechia grała ostatnio fatalnie, aż musieli wyrzucić trenera.
Jeżeli chodzi o Arsenal, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką króciutką analizę. Arsenal po fantastycznym październiku, przypomnijmy, Arsene Wenger został wybrany trenerem miesiąca. Oliver Giroud był nominowany do zawodnika miesiąca. Tą nagrodę zdobył bodajże Jamie Vardy.
Jeden z nielicznych zwycięstw Wengera jego karierze, trener miesiąca.
Zagrał fatalny listopad, ponieważ ugrał tylko 2 punkty, a zdobył 6 kontuzji, tak, co mocno komplikuje tutaj dalsze plany. No ale co ważne, ze względu na ścisk, dalej jest ścisk w tej czołówce, no i dalej można mieć jakiekolwiek szanse, chociaż już są w internecie memy, czy kibice Arsenalu przestali mówić o mistrzostwie, a czy kibice Liverpoolu zaczęli mówić o mistrzostwie.
A to nie jest tak, że Arsenal jest czwarty w tabeli?
Standardowo chciałbyś powiedzieć. Nie no, przez najbardziej denerwujące w Arsenalu myślę jest to w listopadzie, że oni 3 razy mogli mieć fotel lidera z 3 naprawdę łatwymi przeciwnikami. No może Tottenham nie był łatwym przeciwnikiem, ale to są derby i należało je wygrać. Później był West Brom, fatalna porażka. Później było Norwich, fatalny remis. Co ważne, w obu tych meczach strzelali jako pierwsi bramkę, więc mogli zdominować rywala, czego nie zrobili. Do tego dochodzą kontuzje kluczowych zawodników. Dla mnie kluczowym zawodnikiem jest, a propos naszej początkowej rozmowy, właśnie defensywny pomocnik Francisco Calhoun, który trzymał całą tą zespół, łączył wszystkie formacje tak naprawdę, zaczynał wszystkie akcje. No i na ten moment przed zimą, zaczyna się zima i mamy bardzo ciekawą sytuację, szczególnie, że między pierwszym a czwartym miejscem są tylko 2 punkty różnicy, a między pierwszą dziesiątką jest tak naprawdę 9 punktów. Więc tutaj 2 gorsze mecze. Dlatego w 15. kolejce, która odbędzie się teraz w weekend, radzę zwrócić uwagę, mimo że nie będzie jakichś wielkich szlagierów, radzę zwrócić uwagę przede wszystkim na mecze tych topowych drużyn, ponieważ tak naprawdę nikt nie może już sobie pozwolić na stratę punktów. I myślę, że to sprawi, że tutaj te mecze będą jeszcze bardziej ciekawe.
Zobaczymy. Trzymamy kciuki w takim razie za czwarty Arsenal. Wiecznie czwarty. W Bundeslidze
chciałbym tylko przypomnieć, że to jest od 15 lat bodajże 6 razy zajęli 4. miejsce. Ale no wiadomo, jeżeli nic nie wygrywasz w futbolu, to
możesz
mieć taką łatkę.
No to lepiej być czwarty niż ostatni.
Arsene Wenger odpalił protokół top 4 i...
O tym też już wspominałem. Znaczy troszkę mnie dziwi, że prawda, mówi to kibic Realu, który już mógł się po przegranym El Clasico można się pożegnać z zwycięstwem w Lidze Hiszpańskiej, ale okej, prawda, wydacie kolejne. Podobno prezes Realu już ściąga Jamiego Vardiego. Jak obejrzał jego debiut, mówi, no te 40 milionów to trzeba na niego wywalić.
Już chłopcy, spokojnie.
Powiem tak, jeżeli Florentino Perez to zrobi, to ja przejadę się do Realu i powiem mu do słuchu, ty głupku i tyle. Bo nie wyobrażam sobie wydania 40 milionów.
Myślę, że powinniście to zrobić już jakieś 4 sezony temu, ale nie wracajmy już do tego.
Bez przesady, 4 sezony temu, a było zwycięstwo w Lidze Mistrzów.
Dobra,
tak?
Załatwicie to po programie, chłopaki, naprawdę.
W każdym razie w Bundeslidze działo się, no może nie aż tak wiele, ale w każdym razie Przemysław Tytoń wpuścił aż 4 gole w meczu z Dortmundem. Ten mecz zakończył 4-1. Mainz pokonało Frankfurt 2-1. Bayern Monachium, który nas najbardziej interesuje ze względu na Roberta Lewandowskiego, pokonał Hertha Berlin 2-0. Lewandowski tym razem bez gola. To w sumie wszystko z tych najciekawszych meczów. A dziś bardzo ciekawy pojedynek w Lidze Włoskiej, bo Lazio zagra z Juventusem Turyn. No i tutaj możemy się spodziewać naprawdę ciekawego meczu. Co prawda Juventus nie jest w czołówce, bo jest na miejscu 6, Lazio jest na miejscu 9. Tam strata punktów jest niewielka, ale smaczek w każdym razie jest.
Tak, z tym, że Juventus bardzo źle rozpoczął ten sezon, ale systematycznie poprawił swój styl i już jest w tej pierwszej piątce, a pamiętamy, że był 12 w tabeli w pewnym momencie. Natomiast Lazio, które w pewnym momencie było 6, teraz jest 9, tak? Więc 10 nawet, przepraszam. Także nie widzę tutaj za bardzo szans ekipy z Rzymu na zwycięstwo.
Myślę, że
ze starą damą.
O jakości Juventusu może świadczyć, no taki może niewielki fakt, ale już brytyjskie media spekulują, czy na przykład Massimo Allegri nie mógłby zostać następnym trenerem Manchester United.
A też o tym słyszałem.
Tak, no to już troszkę też wiadomo, no te wszystkie spekulacje są mocno przesadzone, ale i mało która informacja jest prawdziwa, ale to też jakby oddaje ten trend, tak, że widać, że jednak Juventus znów goni tą swoją mocną pozycję, znów trener Juventusu jest postrzegany jako no, fachowiec, tak, jako dobry spec od robienia dobrej piłki.
Przypomnijmy wyniki z włoskiej ligi. Torino pokonało Bolonię 2-0, AC Milan aż 4-1 Sampdorię. No i tutaj najciekawszy mecz, który odbył się 30 listopada o godzinie 21:00. Napoli podejmowało Inter Mediolan. No i mieliśmy 2-1 i mecz rzeczywiście przyniósł wiele emocji, bo pierwszy gol padł już w 2. minucie. Gonzalo Higuain, były napastnik Realu Madryt, po asyście byłego ofensywnego pomocnika Realu Callejona, strzela gola. No i mamy dość ciekawą sytuację, bo w tabeli Napoli na 1. miejscu, Inter na 2. i różnica punktów to jest zaledwie 1.
No, myślę, że w końcu można mówić o ciekawej lidze włoskiej, tak, gdzie tutaj ten Juventus odskakiwał na kilka punktów. Ciężko mi jest tutaj jakby wskazać konkretną drużynę. Ja cały czas osobiście kibicuję jednak AS Romie, która od wielu sezonów, ona zawsze zajmuje te drugie smutne miejsce, zawsze jest blisko, rzadko kiedy jej się udaje, a naprawdę gra fajny, starają się grać w tych Włoszech, fajny, ofensywny futbol, więc tutaj mimo wszystko jeszcze będę trzymał te kciuki za Romę. Chociaż widać, że tutaj forma, początek sezonu fantastyczny, a teraz formą coraz gorzej.
Ja mam nadzieję tylko, że Wojciech Szczęsny nie będzie w Romie więcej już palił papierosów, bo szykuje mu się powrót do Londynu, gdzie pewnie tam będzie jarał.
Ja bym mu proponował, żeby nie palił nigdzie w pobliżu stadionu po prostu. Może to mu wyjdzie na lepsze.
No może, niech tam w domu sobie pali ze swoją dziewczyną, tą piosenkarką.
Tak, tak.
No zobaczymy. O meczach, które będą w najbliższy weekend, przeczytacie na naszej stronie internetowej morsugedu.pl. Serdecznie zapraszamy. A za dzisiejszy program dziękuję.
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.